Studio gość Barbara Przywara, socjolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Dziś coś bliskiego sercu, bo budowanie relacji międzyludzkich, umacnianie więzi, ale też i refleksja dotycząca tego, co te nasze więzi, których przecież na dobrą sprawę pragniemy, co je osłabia. Pani doktor, może rozpocznijmy od, jak ja to omawiam, świata w liczbach. Pewien sondaż z 2024 roku.
Tak jest. Wspomniała pani tutaj o tym, że coś bliskie sercu faktycznie dla socjologa, mówienie o więziach społecznych, to jest w ogóle fundament, bo wielu klasyków socjologii wychodziło w ogóle od tego, że no, społeczeństwo, które składa się z jakichś zbiorów ludzkich, tak, grup, całych społeczeństw, wspólnot, one żyją w oparciu o więzi. Więc to jest w ogóle jakby taka podstawa funkcjonowania każdego społeczeństwa, każdej grupy społecznej. I zaczynamy od liczb, chociaż może powinniśmy zacząć od definicji, ale zacznijmy od liczb. Właściwie świeży, można powiedzieć, bo jest to raport CBOS-u z 2024 roku po 5-letniej przerwie, a badania te powtarzane są przez CBOS co kilka lat. Pokazują, że no można powiedzieć, nie jest źle. Nie jest źle, ponieważ prawie 90%, no z 1%, Polaków lubi przebywać z innymi ludźmi. To jest w ogóle podstawa, tak? Że chcemy przebywać z innymi ludźmi, lubimy z nimi przebywać i lubimy z nimi spędzać czas. Czas wolny, czy w ogóle czas, tak? Jeśli chodzi o to, z kim najczęściej, najchętniej, to jest to rodzina. I kiedy popatrzymy wstecz, czyli na te badania od roku 99, to widzimy tutaj wzrost, tak? Czyli ta rodzina, mam to na myśli oczywiście najbliższą rodzinę, bliskie osoby, współmałżonków, dzieci, rodziców i tak dalej. 28%, czyli prawie co trzecia osoba, wskazuje z kolei na taką bliską osobę typu mąż, żona, partner, partnerka, dziewczyna czy chłopak, tak? Czyli taka jedna osoba szczególnie mi bliska, to są te osoby, z którymi chcemy spędzać czas wolny i tutaj też widzimy te wzrosty. Niewielkie spadki są, jeśli chodzi o spędzanie czasu po prostu ze znajomymi czy z dalszą rodziną, ale to są naprawdę niewielkie i odsetki i zmiany. Ale to, co mnie zaskoczyło szczególnie w tym badaniu, to było to, że znaczny wzrost mamy w przypadku takich pytań, które dotyczą sytuacji trudnych, czyli takich, w których możemy liczyć na inne osoby. I tak, jeżeli mówimy o liczeniu na te osoby, że mogę w każdej chwili do kogoś się odezwać, porozmawiać z kimś, że czuję to wsparcie, to tutaj odsetek osób, które wskazują, że tak, mają taką osobę, jedną, dwie czy nawet więcej, to jest 87%. Natomiast to szczególnie ciekawe, to co odpowiadali Polacy w 2024 roku, jeśli chodzi o takie sytuacje szczególnie trudne, kiedy mamy problemy finansowe, kiedy mam problemy, nie wiem, emocjonalne, życiowe, kiedy muszę poprosić o pomoc drugą osobę. I w roku 99 taką jedną co najmniej osobę miało 78% Polaków, natomiast w zeszłym roku to było 88% Polaków, więc to jest duży spadek. I jak jeszcze popatrzymy na to, jak to wyglądało kiedyś, jeśli chodzi o odpowiedzi, że nie mam nikogo takiego, to w 99 roku było to prawie 15%, a w tym momencie 9%. Więc też jest duża zmiana tutaj, taka no, na plus.
Czyżby przez okres kilku lat nastąpiły zmiany, które doprowadziły do tego, że bardziej doceniamy konieczność, potrzebę obecności drugiej osoby przy nas i to obecności nie takiej, jak ja to mówię, kawiarniano-kinowo, towarzyska obecność, ale też taka obecność, na której można się wesprzeć.
Tak, no to powiedziałam, że te badania były zrealizowane po 5 latach. Wiemy, co było 5 lat temu. Myślę, że doświadczenie pandemii pokazało nam, jak ważne są relacje z innymi ludźmi.
Był czas nieco wymuszony, żeby tak popracować nad tymi więziami, naszymi relacjami.
Tak, i to zadziałało na różne sposoby, bo z jednej strony byliśmy wręcz zmuszeni do przebywania w pewnych, no właśnie tych bliskich relacjach i one też trochę zweryfikowały. Niektórzy nawet mówili o jakichś takich pandemicznej fali rozwodów i tak dalej.
No rozczarowań też nie brakowało, przyznajmy szczerze.
Tak? Na pewno, kiedy musieliśmy przez naprawdę 24 godziny przebywać z bliskimi osobami, a z drugiej strony doceniliśmy wartość tych relacji, tak? Czyli tego, że odcięci byliśmy na przykład od pewnego typu relacji, że nie mogliśmy, bo mówimy o najbliższej rodzinie, ale przecież byliśmy odcięci od innych relacji, od rodziców, dziadków, którzy mieszkali gdzieś osobno, od bliskich przyjaciół, z którymi też trudno było się w tym momencie kontaktować. A z trzeciej strony ogromna taka fala solidarności międzyludzkiej, wzajemnego pomagania sobie w sytuacji, kiedy ktoś był zamknięty, no bo właśnie miał COVID i był w izolacji takiej przymusowej. I wiele osób, nawet niekoniecznie z rodziny, udzielało wsparcia tym osobom, więc docenienie tych relacji było ogromne w tym czasie.
Czy tutaj, gdy mowa o relacjach będących dla nas rzeczywiście wsparciem, gdy jest jakaś trudna sytuacja, problem, czuję, wyczuwam, że sama nie dam sobie rady, muszę pogadać z kimś, poradzić się, poprosić o pomoc. Czy te postaci, koła ratunkowe, filary takiej naszego też i bezpieczeństwa, i poczucia bezpieczeństwa, to są osoby z naszego najbliższego otoczenia, moi bliscy z rodziny, czy też jednak chętniej, częściej prosimy pośród zawirowań życiowych o pomoc na przykład przyjaciela?
No badania pokazują, że jeżeli popatrzymy na to w postaci procentowej czy większościowej, no to jest to cały czas ta bliska rodzina, tak? Natomiast oczywiście to liczenie na znajomych, bliższych czy dalszych, ono ciągle jest widoczne w badaniach, ale proporcje są bardzo widoczne. Pewnie każdy z słuchaczy ma swoje własne doświadczenia i nieraz jest takie nawet złośliwe powiedzenie, że z rodziną wychodzi się tylko dobrze na zdjęciach, ale summa summarum jest to pewna więź, ja zaraz może będę chciała o tym powiedzieć, więź, której no sobie nie wybieramy, no bo rodziny no rzadko mają taką możliwość wyboru tej rodziny, ale jednak one są bardzo trwałe. Mimo różnych zawirowań i różnych doświadczeń, łatwiejszych, trudniejszych, ale jednak one, mamy to gdzieś tam głęboko w środku i myślę, że ewolucyjnie bardzo silnie w nas zakorzenione to, że znowu się posłużę tutaj powiedzeniem, że bliższe ciało koszula i faktycznie tak jest, że mamy tendencję do tego, aby jednak szukać tego wsparcia wśród tych najbliższych osób.
Co sprawia, że te relacje międzyludzkie, więzi rodzinne właśnie, jednak pozostają wyjątkowo trwałe, mocno się zapisują w naszych sercach, w naszej pamięci, świadomości. Wiemy, że to jest coś, pewna przestrzeń obecności, na którą można liczyć.
Tak, ale jednocześnie są to więzi, które nas kształtują na całe życie. Jeżeli dzisiaj mówimy, że wiele osób, które nawet chodzi na psychoterapię, to właśnie przede wszystkim od czego zaczyna? Od analizy swoich relacji, tak, z najbliższymi osobami. Więc to jest bardzo silny taki czynnik społeczny, tak, który kształtuje nasze też relacje, jest też wzorcem do budowania tych relacji. Jeżeli tutaj mamy u samego początku naszego życia wspólnotowego, no bo no, bliscy to jest początek, to jest pierwsza wspólnota, w której żyjemy i te wzorce są przez nas potem w jakiś sposób analizowane, powielane, czy chcemy tego, czy nie. A zatem one są faktycznie takim fundamentem, bo jak wspomniałam, są to więzi tak zwane naturalne, tak? Czyli takie, których sobie nie wybieramy, bo się w nich po prostu jakby rodzimy i w nich wzrastamy i one kształtują potem naszą wizję i nasz stosunek także do innych ludzi.
Mimo że przecież ostatnie dziesięciolecia sprawiły, że bardzo wiele zmian nastąpiło. Łatwiej nam się przemieszczać, czy wyjechać na studia, czy wyjechać do pracy poza miasto, a nawet i kraj, w którym mieszkamy. Coraz mniej jest domów, gdzie mamy pokolenia.
Wielopokoleniowe tak, rodziny.
Te zmiany nastąpiły. Ale niekoniecznie to się przekłada na to, że międzyludzkie więzi są mniej trwałe, takie letnie?
No z tym bywa różnie. Pewnie jeszcze dzisiaj o tym trochę porozmawiamy. Natomiast to na przykład wyjeżdżanie czy emigrowanie, proszę zwrócić uwagę, że no wyjeżdżamy też często do innych osób, tak? Jeżeli pojawia się jakaś tam grupa, diaspora osób, które są w jakiś sposób nam bliskie, chociażby przez to, że są z tego samego państwa, tej samej narodowości, to o wiele łatwiej i szybciej wtedy ta grupa osób rośnie, więc zawsze nas ciągnie do osób, z którymi mamy coś wspólnego. I tu dochodzimy do tego, czym w ogóle te więzi są, tak? Co się na nie składa? Bo już wspomnieliśmy o tym, że muszą być wzajemne interakcje. Ci ludzie muszą w jakiś sposób ze sobą rozmawiać, widzieć się, coś wspólnego przeżywać. No tak można najprościej mówić o tych interakcjach. Muszą one wystąpić, tak? Po drugie mamy coś, co nas łączy. Jakieś wspólne wartości. To może być nawet wspólne doświadczenie, wspólnota, nie wiem, wieku, danej sytuacji życiowej. To mogą być oczywiście też takie poważniejsze spójniki typu wspólna wiara, czy język, czy lub może mniej poważnie, ale też ważne, jak wspólne zainteresowania. W końcu mamy takie poczucie wspólnoty, to, że my czujemy się, że to jest ktoś mi bliski, że to jest moja wspólnota, to moja rodzina, moja grupa, mój klub, tak, do którego należę, identyfikuję się z tym. No i w końcu wytwarzają się też już później takie grupowe właśnie więzi, typu jakieś struktury, instytucje i tak dalej.
W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja Pisma i Znaki. Rozmawiamy o budowaniu międzyludzkich więzi, o tym, co je umacnia, co może przyczynić się do ich osłabienia. Teraz takie pojęcie wzięte z życia, które przysłużyło się internetowi. Mianowicie, gdy ktoś lub coś nas interesuje, to się przyglądamy, obserwujemy. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często na rozmaitych platformach jest taki przycisk, można kliknąć właśnie obserwuj. To pojęcie z naszej codzienności, z naszych relacji międzyludzkich wchłonął ten obszar aktywności internetowych. No a pytanie teraz, czy za tym idzie interakcja, jaka jest jakość?
Tak jak wspomniałam przed przerwą, pierwszym elementem, który buduje więź, no bo mówiliśmy do tej pory o więziach takich właśnie rodzinnych, takich, które już zastajemy de facto, ale przecież jest sporo więzi, nawet więcej więzi w życiu mamy z osobami, które nie są naszą rodziną, tak? Czyli są wybieralne. No w socjologii to się nazywają więzi zrzeszeniowe, tak? Czyli po prostu takie, które w dobrowolności swojej możemy nawiązywać. I tutaj, no jak one się tworzą? No najpierw musi powstać jakaś więź psychiczna, czyli kogoś musimy zaobserwować, wyłowić go powiedzmy z tłumu. Nie wiem, w klasie jesteśmy jakieś i widzimy, ktoś nam się podoba, coś się w nim nam podoba, albo widzimy coś wspólnego mamy i zaczyna się od tej obserwacji, od tej więzi psychicznej, od takiej chęci nawiązania tej relacji i naturalnym elementem jest potem przełożenie to na jakiś kontakt, tak? Na rozmowę, na zaczepienie, na wspólne jakieś działanie. No może się Państwu czy nam tutaj skojarzyć na przykład to, jak nawet takie romantyczne związki, tak? Chłopak obserwuje dziewczynę, dziewczyna chłopaka, potem próbują w jakiś sposób się poznać, coś wspólnie zrobić i na razie mówimy tylko o takiej sferze tradycyjnej, tak? Czyli widzimy się bezpośrednio, a wiemy i zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj mnóstwo więzi jest co najmniej mieszana, a nawet sporo osób poznajemy właśnie za pomocą internetu i dużo tych naszych interakcji przebiega właśnie przez internet, przez komunikatory. Sporo tych relacji buduje się, nadbudowuje się, rozwija się też dzięki internetowi. Natomiast moje doświadczenia także badawcze, bo całą swoją pracę doktorską poświęciłam badaniu więzi właśnie internetowych, więzi takich zapośredniczonych i wiem, że nie ma trwałych więzi, które tylko i wyłącznie są w internecie. One są zawsze w pewien sposób ulotne, bo proszę pamiętać, że w każdej chwili możemy się wylogować, w każdej chwili może zabraknąć prądu i tych więzi nagle nie ma, bo jeżeli nie zbudujemy innego rodzaju relacji z drugą osobą, to one zawsze będą takie bardziej płynne, tak? I te doświadczenia, które miałam ze swoich badań, swoich własnych, jeżeli nawet powstały te pierwsze relacje, rozmowy przez internet, jeszcze wtedy to było na takich czatach, tak, na takich specjalnych miejscach, gdzie można było właśnie przez internet rozmawiać z innymi, ale jeżeli one nie przychodziły dalej, nie było na przykład rozmowy telefonicznej, nie było spotkania, to po jakimś czasie one bladły po prostu i znikały, tak? Bo, no bo właśnie, musi być coś więcej. Nie tylko wystarczy zaobserwować, chociaż dzisiaj nam się wydaje, że jak obserwujemy jakiegoś influencera, to już mamy z nim jakąś relację. No, no nie. Przede wszystkim ten influencer nie wie nawet, kim jesteśmy. A nawet jak wchodzimy w jakieś proste relacje, typu komentowanie i tak dalej, to też jest złudne, to też jest takie efemeryczne, takie, które szybko się ulatniają po prostu, więc no żeby więź prawdziwa powstała, musimy nad nią pracować, po prostu musimy ją cały czas, no nie wiem, jakiego to słowa użyć, podgrzewać, tak? Ta interakcja musi być żywa cały czas i przez różne kanały.
Bez spotkania, bez kontaktu z drugim człowiekiem bezpośredniego, gdy możemy obok siebie usiąść, możemy napić się kawy, spojrzeć w oczy, zobaczyć grymas twarzy. Bez tego, opierając nawet pielęgnowanie więzi czy zatroskanie o nasze więzi wyłącznie za pośrednictwem sieci, no ten proces pielęgnowania niestety nie będzie możliwy, żeby nam pięknie postępował.
Nie, dlatego że na dłuższą metę te relacje nie do końca są szczere, bo jeżeli z kim się spotykamy bezpośrednio, to nie tylko wymieniamy słowa między sobą, ale pojawia się między osobami cała gama sygnałów niewerbalnych i my na nie też odpowiadamy. Jeżeli tylko z kimś piszemy, tak, a to jest w ogóle duży temat, też możemy wyciągać pewne wnioski, oczywiście nawet niewerbalne, można powiedzieć, z tego jak, kiedy, w jaki sposób odpisujemy komuś, ale tak naprawdę mamy nad tym pełną kontrolę, tak, odpiszę, nie odpiszę, jak odpiszę, jakiego emotikonu użyję.
Jasio mnie lubi, bo wysłał kwiatuszek, a Krysia niebo kaktusa.
No tak, no tutaj oczywiście możemy się odwołać do słynnego jeszcze do teraz serialu, tak, który mówi o dorastaniu, właśnie o znaczeniu kolorystyki sposobu, czy tego obrazka, który wysyłamy, czy jak długo odpisuje, czy nie odpisuje. To wszystko ma już swoje uzasadnienie w takiej socjologii komunikacji, psychologii komunikacji, właśnie tej internetowej. Natomiast no proszę pamiętać, że człowiek jako istota żyje na Ziemi już bardzo, bardzo długo. Internet mamy naprawdę niedługo i my nie zmienimy się jako ludzie bardzo szybko, tak? Nasze mózgi się nie zmieniają tak szybko, a zatem potrzebują pewnych rzeczy, żeby faktycznie budować relacje, budować więź, czy to psychiczną, czy właśnie taką już później społeczną.
Właśnie, co nam jest potrzebne, a nawet niezbędne?
Przede wszystkim myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy chcieli budować te więzi, żeby się właśnie nie zamykać, nie zniechęcać.
Numer
bo,
jeden,
tak,
chcę.
Chcę się spotykać i to musi być czasami taka decyzja nawet świadoma, że chcę budować te więzi. Podam bardzo prosty przykład. Nieraz się mówi na przykładzie małżeństw, że dzień ślubu to nie jest koniec, tylko to jest dopiero początek, tak? Bo my nad tą relacją musimy tak naprawdę zacząć pracować, bo to jest zwieńczenie jakiegoś etapu, powiedzmy narzeczeństwa, kiedy wszyscy chodzimy jacyś tam uskrzydleni i trochę jednak ślepi. Natomiast, no tak samo jest w każdej innej relacji. Cały czas trzeba ją budować i trzeba o tym myśleć przez całe nasze życie. Dzisiaj rozmawiałam, mieliśmy akurat inaugurację Akademii 50+, osoby, które są bardzo aktywne i właśnie wychodzą do innych, bo nie chcą zostawać w domu. Ale jest taki moment w życiu, że ta samotność się tak podkrada, bo kończymy na przykład życie zawodowe, więc tracimy te relacje. Dzieci są dorosłe, my zostajemy w domu. No i nagle jakby znika cała gama ludzi, z którymi mieliśmy do czynienia i tu trzeba wyjść, trzeba trochę na siłę nawet wyjść, poznać nowych ludzi, co nie jest łatwe w określonym tam wieku, kiedy się już przyzwyczailiśmy do innych osób, tak? Albo nawet chcemy chwilę odpocząć. Więc to musi być ta świadoma decyzja i dalej, pracowanie nad tymi relacjami przez całe życie, żebyśmy właśnie potem nie zostali nagle, bo dzieci wyjechały, bo praca się skończyła, a my nie mamy, nawet nie znamy najbliższych sąsiadów. No proszę sobie zadać pytanie, czy państwo znacie swoich sąsiadów, czy się z nimi komunikujecie. bo swego czasu właśnie badania socjologiczne pokazywały, że nie znamy tych ludzi, tak? Że są dla nas anonimowi, że się zmieniają. A to też są więzi, które też są ważne dla nas, tak? Najbliższe sąsiedztwo.
Pierwszy krok to oczywiście chcieć, ale wiemy, że to za mało. To jest oczywiście piękny, dobry, konieczny impuls, ale wymaga naszej decyzji i działania. Działania, czasem poszukiwania, czasem uporu również.
Tak, bo z tą chęcią jest związane też to, że ja się spotykam z tymi ludźmi, że musimy znaleźć czas na dopieszczanie przyjaźni, na spotkanie z własnym małżonkiem, żoną, dziewczyną, partnerem i tak dalej, bo wbrew pozorom my jesteśmy bardzo zabiegani. Proszę zapytać kogokolwiek w tym temacie, tak? Każdy nam powie, że ciągle się śpieszy, że ten czas tak szybko leci, że nie wiem kiedy, minął wrzesień, październik, już połowa października. I my cały czas biegniemy i cały czas odkładamy pewne rzeczy na później, albo się spotkamy wtedy, a to się umówimy, a to się zdzwonimy i nigdy do tego czasami nie dochodzi. Więc to musi być taka decyzja, to dziś się spotkajmy, tak? Dziś wypijmy razem kawę, dziś pójdźmy do kina. To są nasze decyzje, to są nasze świadome decyzje i niestety czasami trochę może to zabrzmieć, że na siłę, ale bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali ze sobą, a nie przez internet albo przez komentarze, bo no docieramy tu do bardzo ważnej rzeczy, do tego, co nas najbardziej dzieli. I niestety upowszechnienie się internetu spowodowało, że internet bardzo polaryzuje społeczeństwa. Wszystkie, nie, to nie tylko polskie. Bo w tej chwili już nie muszę nikogo przekonywać. Jeszcze parę lat temu mówiono, że to u nas tak jest, że się tak wszyscy, przepraszam za słowo, żeremy, tak? Ale w tej chwili te podziały, no przede wszystkim polityczne, ale czy te światopoglądowe, weszły naprawdę głęboko do naszych rodzin i podsycane są właśnie tą polaryzacją w internecie. No to jest taka grupa, to jest taka grupa. Te podziały niesamowicie wpływają na to, jak my rozmawiamy z innymi. Dwa, sposób rozmowy często w internecie, to co nazywamy hejtem, to jest sposób, który związany jest ze specyfiką komunikacji internetowej, czyli takim poczuciem, nie wiem skąd się to bierze, bo kiedyś faktycznie byliśmy anonimowi w internecie, dzisiaj nie jesteśmy. A nadal mamy takie wrażenie, że to nikt tego nie widzi. Że jestem anonim, że jestem schowany za tym ekranem i nie ma konsekwencji. I
co więcej, z chwilą, gdy się wyloguje czy zakończy aktywność na jakiejś stronie internetowej, to naprawdę nie ma po tym śladu.
No niestety jest i trzeba o tym cały czas mówić, że nie jesteśmy anonimowi, ale jest takie zjawisko. Dalej, ten sposób komunikacji taki bardzo otwarty, ale w takim złym tego słowa znaczeniu, właśnie agresywny, takie, no nawet każda wolność słowa ma swoje granice jednak, właśnie takie, że nie krzywdzimy innych, ona przechodzi też do realnego życia. To już nie pamiętam, z którego roku była ta książka, w której wirtualna osobowość naszych czasów profesora Abu-Jaudiego ze Stanfordu, który pisał właśnie o tym, że zauważa, to były gdzieś wczesne lata 2000, zauważa przenikanie takiego stylu bardzo bezpośredniego z komunikacji internetowej do życia takiego właśnie, jak my to mówimy, offline, tak? I to jest ogromne zagrożenie do budowania relacji społecznych.
Te aktywności online, gdy czasami dzieje się za bardzo i za wszystko, wkrada się w naszą codzienność.
Tak, bańki internetowe, które powstają, wiele osób, wiemy o tym, co to jest ta bańka, tak? Czyli im algorytmy, które rządzą tymi informacjami, które do nas docierają, a nawet znajomymi, których nam podpowiadają, one się uczą na tym, co my właśnie obserwujemy i klikamy. I tworzą nam w naszych smartfonach, w naszych tabletach, w naszych komputerach bardzo zamknięty krąg informacji, które do nas docierają, tak? I my jesteśmy przekonani, że no to inni ludzie tak myślą jak ja, a potem idziemy i spotykamy się z inną osobą, zakładamy, że ona myśli tak samo jak ja, a ona nie myśli tak samo jak ja. Ale tak naprawdę ta sfera właśnie tych kwestii, które nas tak bardzo dzielą, ona jest naprawdę, no wbrew pozorom, nie jest aż tak ważna, jak się czasami nam wydaje.
Zbieramy myśli, wątki naszej rozmowy dzisiejszej w audycji Pisma i Znaki. czy pielęgnowanie międzyludzkich więzi rodzinnych, tych kontaktów między przyjaciółmi, znajomymi, to jest ten nasz naturalny stan, postawa, do której przywykliśmy i na której nam zależy, czy też jednak czasem to osłabianie, nadwyrężanie tych relacji, nie zawsze uświadomione, jak to dzisiaj jest i z naszymi aktywnościami, i z narzędziami.
No to wyjdźmy od początku jeszcze raz, czyli to, że jako ludzie jesteśmy do tych relacji stworzeni, tak? Potrzebujemy ich, są nam potrzebne, żeby przetrwać, żeby funkcjonować dobrze. I od tego nie uciekniemy. Natomiast no, patrząc przez pryzmat tych narzędzi właśnie, które miały ułatwiać, bo pierwotnie internet miał naprawdę otworzyć nam okno na świat, mogliśmy się kontaktować z każdą osobą na Ziemi, no, pokazują badania socjologiczne, że i tak kontaktujemy się z ludźmi z najbliższego otoczenia za pomocą tych globalnych narzędzi. Natomiast no, one mają w sobie, tak jak wspomniałyśmy tutaj przed przerwą muzyczną, też te swoje ciemne strony. I dobrze by było, gdybyśmy popatrzyli na te narzędzia do komunikacji, które mają ułatwiać komunikację, wspierać tę komunikację w taki zdroworozsądkowy sposób. Dzisiaj na szczęście coraz częściej mówi się o czymś takim jak higiena cyfrowa, czyli właśnie o budowaniu takich przestrzeni czy sposobów zachowań, które jednak pozwalają nam właśnie zachowywać pewne naturalne dla człowieka i ważne kwestie. Tą podstawową jest właśnie budowanie więzi. Higiena cyfrowa pokazuje, podam kilka przykładów, żeby na przykład stworzyć sobie przestrzenie bez internetu. I tutaj mam na myśli i czas w rodzinie, na przykład, kiedy jest czas tylko dla nas, kiedy razem rozmawiamy, kiedy wychodzimy gdzieś razem, jedziemy na wycieczkę i tak dalej, i wtedy nie korzystamy z internetu. Przestrzeń to także konkretne miejsce w domu. W higienie cyfrowej mówi się o tym, że jadalnia, sypialnia to muszą być przestrzenie wolne od elektroniki w ogóle i to bardzo silnie wpływa na dzieci. Ja bardzo edukuję często rodziców właśnie do tego, aby jednak to nie jest zabieranie za karę dzieciom budzika, bo budzik można kupić tradycyjny i nic się nikomu nie stanie i taką samą funkcję spełni, ale byłam kiedyś przestraszona nawet takimi wynikami badań w Wielkiej Brytanii, kiedy no, blisko 40% dzieci w wieku 13 lat budziło się w środku nocy, żeby sprawdzić, co się dzieje w social mediach. I oni tego rano nawet nie pamiętali, tak? Ich mózg po prostu był cały czas zalogowany do tego telefonu. Więc tu o to chodzi, że nawet obecność telefonu, badania pokazują, powoduje, że nasz mózg cały czas szuka tej dopaminy, tego dobrego hormonu, który powoduje, że czujemy się lepiej, tak? I nawet no właśnie, nieświadomie to robimy, więc te przestrzenie jednak warto na to stawiać. Coraz modniejsze są też na Zachodzie, bo mówimy tu przede wszystkim o tym, że my musimy młode pokolenie nauczyć budowania realnych więzi, prawdziwych, mocnych, silnych więzi, które dają nam siłę, które dają nam też szczęście, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, że to jest wspólny mianownik we wszystkich badaniach szczęścia. Relacje z innymi, dobre relacje z innymi ludźmi. Więc wracam do młodego pokolenia, musimy ich tego nauczyć. Coraz popularniejsze są kolonie i obozy offline, gdzie przez tydzień, dwa ci młodzi ludzie muszą być odcięci od internetu i czasami to wygląda jak obóz odwykowy. Ale tak to
dorosłym też by się czasem przydało.
No, przypominam tutaj, że kiedyś zrobiliśmy taki eksperyment na naszej uczelni, kiedy ponad setka osób, a nawet więcej chyba przystąpiła do tygodniowego challenge'u, dzisiaj byśmy powiedzieli, bez sieci. I proszę mi wierzyć, to naprawdę było wyzwanie dla nas wszystkich, i tych młodych, i tych starszych, więc tutaj faktycznie ta kontrola tych nowoczesnych narzędzi, które mają niby wzmacniać relacje, ale przypominam, nie zbudujemy trwałych, dobrych relacji, jeśli one nie będą bezpośrednie, niestety.
Dlatego, drodzy Państwo, w tym wydaniu audycji Pisma i Znaki, które już powoli dobiega końca, zachęcamy, nawet ośmielę się powiedzieć, do tego, by zadomowić się w bliskości.
Tak, no w świecie, w którym wiele rzeczy jest online, nawet niektóre studia są całe online, pamiętajmy o tym, że przebywanie z drugą osobą jest po prostu nie do zastąpienia.
Doktor Barbara Przywara, socjolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, była dziś gościem audycji Pisma i Znaki. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również i dobrej nocy Państwu życzę.